Czytanie z tej liczby. Od góry Horu szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu? Byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał przeto Pan na lud węża w jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: zgrzeszyliśmy szerząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstawcie za nami do Pana, aby oddali od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto słowo Boże.
Oh. chwała Tobie.
Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłanie. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali mojego żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i rzecze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten. Inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem czynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszy. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszy rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo on nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy, że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn, że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go odrzucili obelgami i rzekli: to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: z tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest chcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz. I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz. I spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? był pokój. A Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, wasz grzech trwa na nim. Oto słowo Państwa. Troszkę kuła dla mnie, prawda? Nie wiem, czy jeszcze w stanie zachować koncentrację, którą w kółko się leży w sobie, prawda? Tym samym posłuchać po prostu błotem w ogóle. Ale chciałbym, żebyśmy usłyszeli całość. Całość jest ważna. Całość to jest ten proces poznawania Jezusa, dojrzałości wiary. Wczoraj słyszeliśmy o tym, że Nikodem się dowiedział o Jezusa, że przyszedł narodzić się na nowo, słyszał o jednym wydarzeniu, które ma się stać. Dzisiaj słyszymy o tym, że trzeba pewnego procesu, by poznać Jezusa. Trzeba pewnego procesu czasu, wydarzeń, historii, by dojść do tego, kim jest Jezus. Ta historia, jeśli ją badamy trochę szczegółowo, to jest dzieło sztuki pod względem literacji. Mówiłem trochę w niedzielę o tym, że Pismo Święte oprócz Boga ma drugiego autora człowieka, przez co człowiek włożył swój kunszt literacki, to co napisał. Czasem mniej, czasem bardziej. Są księgi czy fragmenty napisane prostszym językiem, czasem bardzo prymitywnym, a niektóre bardzo skomplikowane. Poezja jest czasem bardzo specyficzna, hebrajska, sesyjska, też się bada. Ale świetnie jak tutaj naprawdę znosi się na szczyty swoich możliwości. Cała kompozycja tutaj jest bardzo misterna. Dialogów tego wszystkiego. Mamy historię o tym, jak człowiek wychodzi z ciemności do światła, poznaje Jezus ten cud odzyskania wzroku, jest tak naprawdę znak tego uzdrowienia duchowego, które w nim się dzieje. Tego, że on zaczyna widzieć rzeczywistość duchową, której nie widział wcześniej. To jest to, co ma się stać z nami. Z drugiej strony mamy faryzeuszy, którzy przebywają odwrotną drogę. Stają się coraz twardsi, coraz bardziej upalić, coraz bardziej przekonani o swojej racji. Kim jest ten człowiek, którego Jezus uzdrawia? Jest nikim. Wydaje się, że Jan nie przez przypadek na początku nie mówi o nim nic. Nie mówi ani jak ma na imię, ani gdzie był, ani co robił, bo ten człowiek nic nie mówi i nic nie robi. Jezus przechodzi go i ale nie mamy żadnej informacji o tym, czy siedział, czy leżał, co robił. Dopiero potem są powiedziane, że żebrał. Ale jest nikt, bo człowiek, który nie zna Jezusa, nie widzi, jest nieistnieje. To jest, będzie mowa o tym, że Jezus go tworzy na nowo, daje mu wzrok, tworzy, daje mu nowe życie. Duchowe, o którym mówiliśmy wcześniej. Tak jest często z nami, że nie widzimy tego świata duchowego. Jak już pamiętacie, taki film Matrix, który był popularny, bo jakoś tworzył erę nowych efektów specjalnych, ale on mówił głęboką prawdę o tym. Ja opowiadał o tym, że mózgi ludzi były podłączone do wielkiego systemu zła. I ludzie nie zdawali sobie sprawy, że żyją w rzeczywistości paralelnej, bo to, co wydawało mi się, że życie było tylko filmem, który ktoś wtłaczał do głowy. By musieli się dowiedzieć, że są niemolnikami, by pragnąć wolności, to zorganizować się wobec. To mówi jakąś prawdę o naszym życiu duchowym. Często nie zdajemy sobie sprawy, że potrzebujemy tego życia duchowego, że jesteśmy niewolnikami. człowiek, który jest niewidomy od urodzenia. Zwróćcie uwagę, że co innego jest stracić wzrok i pamiętać, jak wygląda świat. Co innego jest nie móc nigdy widzieć. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, co przeżywa człowiek, który nigdy nie widział, który poznaje świat przez dotyk, przez to, co ktoś mu powie. Już to tak wygląda, ale trudno powiedzieć, jak wygląda, bo ktoś nigdy nie widział nic. Niektóre rzeczy nie da się opowiedzieć. Kolorów nie można tego opowiedzieć. Co to jest czerwony, a co to jest żółty. Świat nie ma kolorów. Tak jest nasz świat. Bez Chrystusa, bez Jego światła. Jesteśmy niewidomi. Świat jest szary. Nie widzimy rzeczywistości duchowej, nas, wokół nas. Myślimy, że nasze życie polega na tym, żeby jakoś przeżyć, jakoś się ustawić na tym świecie, prawda? Żeby się ustawić, potrzeba mieć pieniądze, potrzeba być zabezpieczone, potrzeba się jakoś zorganizować, potrzeba próbować przeżyć, to jest trudne, znaleźć sobie jakieś drogi ucieczki, relacji, odpoczynku. Potrzeba jakoś się zrealizować, nie znaleźć się w sobie przyjemności, zrealizować się w dobrej rzeczy, w świecie, w dróbkach. Znaleźć, wybudować sobie gdzieś domek na działce, mieć swój ogródek, mieć swoje 5 minut odpoczynku. Myślę, że na tym polega życie. Przychodzi Jezus. Mówią, że życie jest czymś innym, czymś lepszym. To jest inne życie. Chce nam przywrócić wzrok. Ciekawe jest, że uczniowie myślą, że jest czyjaś wina w tym, że on jest chory. Tak myślano, nie wydaje się, że choroba jest konsekwencją grzechu, skoro choroba jest jakimś złem jest konsekwencją grzechu, to ktoś musiał zawinić i to jest kara za grzech, że on jest chory. Było pytanie, co z dzieckiem, co z kimś, kto się urodził teraz, co z ramieniem mówili, prawdopodobnie jest coś jego rodzice, bo zastanawiamy się, czy jest jakaś możliwość, że dziecko po nie matki może w sposób zgrzeszyć. To jest to pytanie uczniów. A Jezus mówi, w ogóle to rozumiecie. To nie chodzi o czyjąś winę. My często żyjemy w ten sposób, całe życie można tak żyć. Z pytaniem, czy ja to jest winna, kto jest winny? Że ja cierpię, że mi się nie udało, że mi się nie powiodło żyć, że się tak potoczyło, że mnie tak skrzywdzili. Kto jest winny? Kto jest winny? Trzeba znaleźć winnego. I to potrafi czasem być główną siłą napędową naszego życia, napędową, panującą raczej. Sprawia, że nie możemy żyć naprawdę. Jesteśmy stale, gdzie żyjemy w przeszłości. Stale odwinianiem co chodzi. Dlaczego to miasto jest takie? Dlaczego ten kraj jest taki? Dlaczego ten kościół jest taki? Dlaczego ta parafia jest taka? Ktoś jest inny. Kto jest inny? Czy ta rodzina jest taka? Czy nasze małżeństwo jest takie? Jezus mówi, nikt nie jest inny. Bóg pozwala na słowo, by objawiło się jeszcze większe dobro. Ta choroba jest po to, by na nim objawiła się sprawa Boża. By objawiła się chwała Boża. To jest największy cud, który Bóg jest w stanie zrobić. To jest więcej niż uzdrowić niewidomego, więcej niż strzelić umarłego. Wyprowadzić ze zła dobra. Człowiek wierzący wchodzi w historię, przyjmuje wydarzenia i może doświadczyć, że Bóg to jest z ludzkiej słabości, z choroby, z grzechu, z upadku. Jest w stanie wprowadzić coś dobrego, sam się nie siłą. To my w to wierzymy, patrząc na krzyż. Bóg pozwoli na największe zło, na niewinną śmierć swojego syna, po to, by jego zmarłych w stanie przyjąć swoją życie. I to jest klucz, ten krzyż jest kluczem na ikonach prawosławnych, w związku z tym krzyż jest przedstawiony w formie klucza, jest kluczem do rzeczywistości. Pozwala nam otwierać rzeczywistości. Jezus mówi to. objawią się na nim wielkie rzeczy. Patrzcie teraz. Zobaczcie przestanie. Mówi klucz. Nie wiecie, o co chodzi. To mówi na klucz. Wobec wydarzeń się w sobie. Bóg chce zbawić twoje życie. To, co myślisz, że jest w nim złe, Bóg chce z niego wyprowadzić większy dobry. I mówi o tym, używając takiego słowa greckiego dei, to znaczy trzeba, trzeba. To jest coś więcej niż trzeba. To słowo powraca do Ewangelii, który podkreśla się wyższą konieczność, boską konieczność. Czy że Bóg chce, musi coś zrobić. Bóg musi zainterweniować, zadziałać. Bóg podjął decyzję. Bóg chce się objawić. I mówi Jezus, trzeba wypełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest ciemno. Jezus wie, że przychodzi noc, przychodzi ciemność. Miał sam doświadczył tej ciemności, tak poleżał na krzyżu. Ciemność. On wie, że życie bez niego, który jest światłością świata, jak mówi tutaj, jest ciemność. I to jest słowo też dla nas, mówiąc, że uwaga, dopóki jesteśmy tutaj, słuchamy tego słowa, korzystamy z sakramentów, z łaski, z ludzi. Uważaj, dopóki jest dzień, korzystaj, nawracaj. Nie myśl, że masz czas, nie wiadomo ile, bo jutro może przyjść noc, jutro może przyjść ciemność. Czasem przychodzą takie wydarzenia w naszym życiu, że człowiek bardzo szybko się zamyka za twardy, nie chce słuchać o Bogu, o Kościele, o niczym. Jezus nie mówi tego, żeby straszyć, ale żebyśmy wiedzieli, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest dynamiczna. To nie jest tak, że wszystko ode mnie zależy. Są ludzie, którzy żyją całe życie, mówią, kiedyś się nawrócę, na łożu śmierć, albo za jakiś czas. Dzisiaj, jeśli słuchasz tego słowa, to dzisiaj jest dzień. Ciekawy jest opis tego cudu. Jezus, to co robi, jest jakimś nawiązaniem z jednej strony do aktu stworzenia człowieka. Jezus stwarza tego człowieka niewidomego na nowo. A z drugiej strony jest nawiązaniem do rzeczywistości sakramentalnej, do ślubu. Jest stworzenie, bo jest tutaj glina, ziemia, z której uległ człowieka, z którego tchnął tchnienie życia. Jezus nie tchnął, ale dał ślinę swoją. To jest ciekawe. Mówią komentatorzy, że te wszystkie, potem Jan też mówił, że Jezus krwawi, że płacze, że te nieładne, można powiedzieć, płyny, które wychodzą z Jezusa, są szczególnym znakiem jego wewnętrznej egzystencji, tego, że daje swoje własne życie. Że chce, żeby ktoś był dotknięty jego życiem, które ożywia, które oświeca, które daje uczestnictwo w tym czymś nowym, czego człowiek się nie spodziewa. A z drugiej strony, czyli nowe stworzenie, Jezus, Bóg przez Jezusa stwarza na nowo człowieka, przywracając mu wzrok. A z drugiej strony, ta rzeczywistość sakramentalna, ta opowieść była używana w pierwszych wiekach w katechumenacie. Była katechezą dla ludzi przygotowujących się do chrztu. I tutaj też widać te katechy, to znaczy jest woda, jest światło, uświecenie, jest obmycie, jest namaszczenie. Dosłownie to słowo, o którym mówi Jezus, że Jezus nałożył jego głodu na oczy niewidomego, że namaścił. To słowo, którego pochodzi drugie imię Jezusa. Chrystos, Chrystus, namaszczony, pomazanec. Pomazany Bożą łaską. I przez to posłany. Dlatego ta zadatka nazywa się Silo, posłany. Człowiek na nowo stworzony wejście przez Boga, któremu dano nowe życie, jest posłany. Jezus jest tym prawdziwym światłem, które oświeca człowieka, tą wodą, która obmywa go, która nasyca jego pragnienie duszy. Cała ta scena, to opowiadamy, o tym widomym dzieje się w trakcie święta namiotów. Jeśli zapraszam Was, żebyś też w Ewangelii Świętego Jana już spróbował. Tam wciąż powracają żydowskie święta, na radę, a było to w trakcie święta, było blisko święto Pascha, bo było święto namiotów. A albo było święto poświęcenia świątyni. Plany nabienia, jeden z planów jest to też święta żydowska. I Jan opowiada, że Jezus wypełnił się treść pierwotną tych świąt, dać im nową, lepszą treść. Wypełnić to wszystko, co było niepełne w starym przymierzu. I święto nabienia miało też wiele nawiązań mesjańskich. Zapowiadało Mesjasza, który będzie światłością, bo taki obrzęd specjalny zapalenia wielkiej menory w świątyni wielkiego świecznika. I był taki obrzęd wylewany z setki litrów wody po schodach świątyni. To był znak Bożej łaski. I w kontekście tych świąt Jezus mówi o tym, że jest wodą wcześniej, która syci, jest też światłem, światłością świata. I tutaj znowu powraca na moment. Jezus jest światłością. Jezus oświeca życie człowieka. Zobaczcie, że to, co się dzieje z tym człowiekiem, dzieje się stopniowo. Ciekawe, że ten człowiek na początku, jak analizujemy jego wypowiedzi, ma bardzo krótkie, pojedyncze słowa prawie. A potem staje się coraz bardziej rozbudowane, złożone. Widać głębszą analizę rzeczywistości. A na końcu to on zadaje pytanie. Bardzo dużo. Jan pokazuje proces dojrzewania człowieka. Staje się dojrzały pod każdym względem, ale też duchowym, pod względem wiary. Potrzebuje rozwoju, potrzebuje czasu, potrzebuje pewnego procesu. Zobaczcie, to jest coś, o czym zapominamy czasem też. W kontekście ludzi młodych, że człowiek młody potrzebuje się pytać, konfrontować z rzeczywistością. Tak jak ten człowiek niewidomy wchodzi w pewną dyskusję. Chcielibyśmy, żeby młodzi się nigdy nie buntowali. Bunt młodych należy do ich dojrzewania, do stawania się czasem do boleśni, ktoś przeżywa z jednej i z drugiej strony, prawda? Z strony modelu, z strony pałacu, ale tylko małe dziecko powtarza na pamięć to, co ktoś mu powiedział, tak się robi, tak mi mama powiedziała. Ale z czasem potrzebuje zadawać pytania, potrzebuje konfrontować się z rzeczywistością, potrzebuje nauczyć się samemu oceniać. Czasem infantylizujemy dzieci, też na płaszczyźnie duchowej, bo nie jestem ekspertem od wychowania, ale na płaszczyźnie duchowej często chcieliśmy, żeby dzieci nie zadawały pytania, albo młodzi, może nie kwestionowali prawa wiary. Bo tobie jest niewygodne. Ale jeśli ty nie znasz odpowiedzi, to poznaj je, tak żebyś mógł rozmawiać ze swoim synem. On potrzebuje poddać wątpliwość, co coś może. Po to, by wiara stała się jego doświadczeniem. Stało się kimś dojrzałym, sam nauczył się oceniać rzeczywistość. Słowo krytyka pochodzi od krineo, które jest sądzić. Człowiek uczy się sądzić, ocenić rzeczywistość. I to też jest jakaś wymiar potrzebny. Jeśli człowiek sam nie przyswoi, nie oceni rzeczywistości, też wiary, też duchowej, to stanie zawsze na poziomie infantylnym. Albo zanegnuje w sposób infantylny i racjonalny, albo w sposób irracjonalny będziemy się o tym pierwszy. Ale to wszystko będzie powierzchowne. Pierwsza burza, pierwszy zamęt w życiu pokaże prawdę. Ten człowiek dojrzewa w tym dialogu, staje się dorosły, zadaje pytania. I dojrzewa też w poznaniu tego, kim jest Jezus. Kiedy patrzymy na to, jak on nazywa Jezusa, to jest w tym też pewna ewolucja. Na początku mówi o Jezusie człowiek zwany Jezus, potem mówi już prorok, potem mówi, że pochodzi od Boga, a na końcu przyznaje, że to jest syn człowieczy. Panie, ja wierzę. My potrzebujemy też tego, by dojść na końcu do tej wiary dojrzałej. Wiary dojrzałej. Do tego potrzeba pewnej informacji. Jeśli myślisz o życiu chrześcijaninem na serio, potrzeba pewnej informacji. Potrzeba pewnego procesu. Potrzeba dojrzewania wiary. I się nam kościele różne propozycje, które są wspólne w rzeczywistości. Na szczęście w tej parach też. Gdzie wiara może dojrzewać. To nie są rzeczy tylko dla jakichś super pobożnych, albo nie wiem, dla ludzi, którzy dobrze czują w towarzystwie, dla skarbetyków. To jest dla każdego. To chce, żeby go wiara dojrzewała. Dzisiaj w tym świecie jest w ogóle trudno niż chrześcijanin, bo jeden. Się wydaje, że prawie niemożliwe. Ale potrzeba też pewnego procesu, gdzie nasza wiara jest konfrontowana z kimś drugim, gdzie zadajemy pytania. Gdzie wchodzimy w dialog, gdzie musimy sami nazwać to, co się w nas dzieje. I nie wystarczy do tego tylko duchowość wirtualna, jak to nazywamy. Że się coraz więcej ludzi mówi, że ja będę duchowością w chmurze. Mówi, no ja informacja tak, że ja to sobie obejrzę, bo coś ustawia na wideo, teraz tygodnie to jest moja informacja. Bardzo dobrze, nie mam mówić o końcu już zachowie, czy innym mądrym rzeczom, które można znaleźć na YouTube, ale to nie jest informacja prawdziwa. Co? To jest pewien wstyd, ale oczywiście to jest pewien znak naszych czasów, że taka informacja wirtualna jest bardzo wygodna, bo możesz sobie zatrzymać, jeśli się coś nie podoba, a chcę nie słuchać. A możesz sobie powtórzyć to, co się podoba. Ale nie jesteś zmuszony, żeby wejść w jakąś interakcję z kimś. Tam nie ma wspólnoty, nie ma rzeczywistości ludzi. Wspólnota ma do siebie ludzi zawsze, że ktoś im musi przeszkadzać. I to jest dobre. To powoduje ten dialog i to, że człowiek dojrzewa. Zdaje się, jego wiara już zawsze. Bez tego pozostaje zawsze sam. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy takiego miejsca dla siebie. Potrzebujemy je znaleźć. I potrzebujemy przyjąć, że w ogóle wiara jest pewnym procesem. Że nikt nigdy ci nie wystawi dokumentu. Można wystawić metrę pierwszą. Ale więc wystawi się dokumentu, że masz wiarę. Nie ma gotowego produktu. Wiara jest zawsze czymś dynamicznym, czymś w procesie stawania się, dojrzewania. Potrzebuje czasu, potrzebuje wydarzeń. A z drugiej strony jest to niebezpieczeństwo, że można zadać się też coraz bardziej, jeśli faryzeusze. Jeśli przynajmniej nie wiem odpowiedzi faryzeuszów w tej całej tej perykopie, to oni się coraz bardziej zatwardzają. Na początku wydaje się, że uznają, bo w ogóle się stał cud. Tylko mają problem z tym, że potrzeba. Ale potem już kwestionują, na końcu w ogóle już nie obchodzą w ogóle faktu. Tylko mówią, on jest grzesznikiem i koniec. I dlatego jest w sumie na końcu stwierdza, że stali się ślepi. Będąc pewnymi, że widzą. No, tak jest znany czasami. To też dobrze relacji. Czasem się wydaje, że z jakiś konflikt na przykład się wydaje, że myślisz, no tak, może tam jest jakaś reakcja, może warto porozmawiać, warto wciągnąć rękę, bo warto popatrzeć na to, co jest. A potem staje się coraz twardszy. Na koniec mówisz, nie. Nie ma sensu. Koniec. Tutaj nie ma dyskusji. Ja mam rację. Ja zostałem skrzywdzony. Mnie się potraktowano, z moim zdaniem się nie liczą. I koniec. I tak samo może być z Panem Bogiem. Znaczy, jak jest Panem Bogiem, że się zatwardzamy wobec jakiegoś faktu, na przykład w życiu. Gdzie była jakaś choroba, albo jakieś upokorzenie, albo ktoś bliski nadmiera, nie? To czasami są takie traumy, w których człowiek zamyka się w takim kokonie swojego cierpienia, swojego bólu, swojej nieakceptacji, że to czasem się wydaje potem nie do otwarcia. I nie chcę słuchać Boga. Jakkolwiek by jego cierpienie było prawdziwe, realne, bezdyskusyjne. Ale Chrystusanie jesteśmy w stanie zamknąć się i już nie słuchać Boga. Być twardymi. Kim dzisiaj jesteś? Kim chcesz być? Ten niewidomy trzy razy pokornie uznaje swoją niewiedzę. Mówi, ja nie wiem. Faryzeusze drodzy trzy razy mówią, my wiemy. Czy jesteś w stanie? Właśnie, czy nie wiesz, czy potrzebujesz poznać Jezusa? Są ludzie, którzy wszystko wiedzą. Na każdy temat mają komentarz. Na każdy temat mają zdanie. Każdy problem do rozwiązania. Każdą sytuację do rozwiązania. A tu nie jest daleko od kogo znam, co się tam trzeba wybrać. Bo niektórzy się nie wypowiadają, bo im głupio, a oni myślą sam. Wtedy tak mi naprawdę daje władzę w tym kraju, w tym mieście, w tym kościele, w tej parafii, w tej rodzinie. To ja bym to wszystko rozwiązał. Przecież mam gotowe rozwiązanie, prawda? W każdej sytuacji. Gdybym nie uczył Panu Bogu, to dużo lepiej by to wszystko ułożył. Prawda? I obrażam się na Panu. Nie pozwala nam robić po naszemu. Obrażam się. Nie będę się modlił. Mamy dzieci, jak ten lud z pierwszym zdaniem dzisiaj, który traci cierpliwość. Pięknie to pierwsze zdanie z dnia wsparcia. Pięknie łączy to z wczorajszym dzisiejszym. Wczoraj Nikodemowi Pan Jezus mówi, tak jak możesz wywyższył męża na ludzkiego, trzeba, żeby wywyższał syna człowieka. I dzisiaj słyszymy to podobne, że mówicie, że to jest pusty i ten lud straci cierpliwość. Teraz tracimy cierpliwość wobec Boga. Ja muszę, oni musieli rozumieć, dlaczego nie mam wszystko z tym, dlaczego nie pozwala na rzecz. Ja muszę rozumieć, ty musisz zrozumieć. Bóg musi ci wytłumaczyć. Bóg ma obowiązek i wytłumaczyć. I Bóg pomaga nam wysłać małe męże, które wąsają. Jadowite węże. Są różne węże w naszym życiu. Skąsne. Różnego rodzaju. Sprawiają, że człowiek zaczyna się do Bogu na nowo. Takie konie. A, zaraz. Był jakiś Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu. To nie jest jakiś z jego okoliczności wszystkich. Biegną do Mojżesza, którego przed chwilą dzisiaj polecamy się. No, musisz się modlić. I Bóg daje rozwiązanie. To trzeba z wiarą spojrzeć do tego, że nic nic. Czy dzisiaj jesteś gotowy spojrzeć z wiarą na Chrystusa? Powiedzieć mu, ja potrzebuję uzdrowienia. Potrzebuję oświecenia. Potrzebuję wiary. Potrzebuję wydarzeń. Potrzebuję historii. Potrzebuję tego błota, które Jezus nakłada na oczy. To błoto to jest to wszystko, co niewygodne. Co sprawia, że musimy się umyć. Musimy pobiec do wody. Że musimy szukać ratunku, bo tak nawet nie myślimy. On nie spodziewał się, że zacznie widzieć po prostu. Chciał się umyć, bo było mu niewygodne. Co ci jest z tym młodym? Możemy się pytać też. Na co Bóg pozwala w naszym życiu? Myśmy przyszli do niego. I zobaczcie, na końcu, że ten człowiek staje się apostołem. Niechcący, można powiedzieć. Nie spodziewał się tego. Nie spodziewał się Boga. Staje się apostołem. Być apostołem, świadkiem. Jezusa nie potrzeba wiele. Właśnie potrzeba być tylko świadkiem. Nie trzeba być nauczycielem. Trzeba brać kasę. Morałów. Pouczać ludzi. Czasem myślimy, że to jest nasze świadectwo Panu ludziom. Chcemy wszystkich pouczać. Czasem wystarczy, tak jak on, powiedzieć, co się stało. Opowiedzieć. Byłem niewidomy, a widzę. Doświadczyłem mocy Chrystusa. Nie mogłem przebaczyć i przebaczyłem. Mój zostałem przebaczony mojemu ojcu, mojemu szefowi w pracy, mojej żonie, uczynki są mnie zżerały, ucisną się. Gdy przebaczenie staje się wolne. Ile ludzi się potrzebuje takiego świata, takiego kogoś, kto ich mówi, że można przebaczyć mocą Chrystusa. Powiedzieć komuś, moje małżeństwo funkcjonuje tylko dzięki łasce Bożej. To ogromne świadectwo dzisiaj w świecie, gdzie co któreś na małżeństwo się rozpada. Ludzie nie potrzebują prawienia kazań. Małżeństwo jest nierozerwalne, teorii jakiejś. Nie potrzebują przykładów, nie? Ktoś, popatrz na mnie, zobacz, ja tyle lat i jakoś przyjemny razem. Mimo, że to jest swój. Nie. Potrzebują usłyszeć, że Bóg sprawia, że możesz przebaczyć, że możesz zacząć od nowa. Ty nie wiesz, jak mówię, że to się dzieje. Nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, jak to się dzieje, że możemy przez tyle razem. To jest tylko łaska Boża. Nie widziałem prawicy. Tego świat potrzebuje. Byłam otwarta na życie. Mam więcej dzieci niż planowała, niż średnia krajowa, bo Bóg był taki dobry ze mną. Bo Bóg był taki dobry, taki hojny. Taki cierpliwy. Przekroczył to, co mi się mieściło w głowie. Tego potrzebują nasze dzieci, wnuki. Świadectwa wiary. To jest coś, co możemy pociągnąć. Oni często odchodzą na czerwę, bo nie widzą tego. Nie widzą, że wiara dotyka naszego konkretnego życia. Konkretnego, czyli tego, gdzie cierpimy. Bo to są te miejsca, w których człowiek ma pytania. Dzisiaj spójrzmy z wiarą na Chrystusa. Zwróćmy się z wiarą do Niego. Panie, wierzę, mówi ten człowiek na Chrystusa. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A ktoż to jest, żeby w Niego wierzył? To jest ten, który mówi do siebie, którego widzisz. Lekko uchylone drzwi naszego serca i on zawsze chce tam od razu przybyć.